Kažem su tijelo da smo se malo pijali naši jedini Bog. Sada nam to sve sviđati, kad ćemo prišteni, čemu mi vjenci mi bio o Miloševi. O Miloševi su čas kore Bog nas vaše dvije počalo. Čemu to slušaš od ja? Zahancarno za to tega Miloševi povuknjeni. Ponešte se, svoje su mi sviđi. O to je pravda vjera jest u mojim srcu. Kada čitamo je evangelije, to odrazu nam će se oči, že Jezus šuka ljudi vjerovati. I že Jezus ljudi šuka vjerovati. Bardzo ciekawe jest to, że on się spotyka z ludźmi religijnymi. Bo wszyscy ci, których spotyka na swojej drodze, to byli ludzie religijni. Ale jednocześnie wśród tych ludzi religijnych, których spotykał, faryzeuszy, saduceuszy, uczonych prawa, nie zawsze spotykał ludzi wierzących. I to jest jakaś tajemnica, to jest jakaś prawda, której także odnośnie swojego osobistego życia się trzeba przyjrzeć. Czy przypadkiem nie jest tak, że owszem, jesteśmy ludźmi religijnymi, ale czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi wierzącymi? Czy jesteśmy ludźmi, dla których wiara jest czymś istotnym i ważnym? Co buduje naszą relację z Bogiem i co w realny sposób kształtuje nasze życie. Przed wielu laty czytałem takie opowiadanie, niestety nie umiem wskazać jego źródła i autora tej opowieści. W każdym razie była to taka krótka opowieść o kościele przyszłości, o kościele XXI wieku. Była to opisana sytuacja do tego klasztoru. Klasztoru mnichów, monastycznej wspólnoty. Klasztor był wypełniony młodymi zakonnikami, którzy śpiewali gregorianie, pięknie śpiewali nieszkoły po gregoriańsku, którzy odprawiali procesy, chodzili, wędrowali po kościele, którzy praktykowali także różne inne misterie. Problem polegał na tym, że mimo że chodzili w habitach, że mieszkali w klasztorze, że śpiewali gregoriankę, nikt z nich już nie wierzy w Boga. I czasami tak może być, że my jesteśmy przywiązani do zwyczajów, tradycji, obrzędów, które stają się puste, a stają się puste wtedy, kiedy w naszych sercach zabraknie wiary żywej. I stąd codziennie trzeba sobie stawiać to pytanie. Oto jaka jest moja wiara? Czy ja jestem człowiekiem wierzącym? Czy też jestem tylko człowiekiem religijnym, przywiązanym do tradycji chrześcijańskiej, do tradycji zwyczajów związanych z naszą wiarą. W 9 rozdziale Ewangelii Świętego Marka jest taka bardzo piękna historia. Otóż pewien człowiek przyprowadził swojego syna, który był niemy, do apostoła. I prosi uczniów Chrystusa, żeby go uzdrowili, żeby mu uzdrowili niemego syna. I uczniowie nie mogą. Nie mają sobie mocy, nie mają siły do tego, żeby uzdrowić tego niemego syna. I oczywiście jakieś współrzędy, jakieś rozmowy, kłótnie między nimi. I w pewnym momencie przychodzi Jezus. I ten człowiek podchodzi do Jezusa i mówi: nauczycielu, pomóż mi, bo tutaj twoi uczniowie nie są w stanie mu pomóc. Wtedy Chrystus wypowiada takie bardzo mocne słowa: jak długo mam was cierpieć? Plemię żmijowe, tak mówi do swoich uczniów. I wreszcie ten człowiek z tym chorym synem zwraca się do Jezusa w taki sposób: jeśli możesz, co, zlituj się na mnie i pomóż mi. Jezus mu odrzekł: jeśli możesz. Wszystko jest możliwe, dlatego to wierzę. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: wierzę, zadać się do jasnego. Chrystus uzdrawiał człowieka. A później, kiedy apostołowie pytają, dlaczego my nie mogliśmy, to Jezus odpowiada: ten rodzaj złego ducha wyrzuca się tylko modlitwą mocną. Natomiast odpowiedź tego człowieka: wierzę, zadać się do jasnego. To jest być może jakaś definicja stanu życia. Czy każdy z nas jakoś nie podpisze się pod tymi słowami? Wierzę, ale zaraz się. We wszystkich obecnych oczywiście jesteśmy ludźmi wierzącymi, bo gdybyście byli niewierzący, gdybyście tutaj nie przyjechali, to ja byście może w jakiegoś stanu, to byłbym tak dobrze. Jeżeli tutaj jesteście, to dlatego, że jesteście ludźmi wierzącymi, ale czy przypadkiem tak nie jest, że ta wiara, która jest w naszych sercach, równocześnie jest jakoś złana? I czy nie pojawia się właśnie taka myśl, wierzę, ale zadać się do wiary? Czy nie pojawiają się w naszym życiu chwile zwątpienia? Ja czasami lubię używać takiego pojęcia, że w sercu każdego z nas, gdzieś na dnie naszej duszy, kryje się taki mały ateista, który od czasu do czasu, szczególnie w trudnych momentach naszego życia, przychodzi do nas, żeby zakwestionować naszą wiarę, żeby posiać w nas jakieś zwątpienie, żeby postawić nam takie pytanie, czy to wszystko jest prawdą, czy Bóg naprawdę istnieje, czy On naprawdę mnie kocha, czy On naprawdę się nas troszczy, czy Jemu zależy na naszej pomyślności, czy nie doświadczacie takiego właśnie głosu małego ateisty, który w sercu każdego z nas się kryje, tak jak w moim, bo w moim sercu on też się kryje. I są takie momenty, kiedy przychodzi z takim właśnie pytaniem, czy to wszystko prawda, czy to wszystko ma sens, czy nie lepiej byłoby może jakoś inaczej popatrzeć na swoje życie. Jakie są powody zwątpienia, które czasami w naszym sercu się pojawiają? Co jest pokarmem dla tego ateistycznego głosu w nas? Bardzo są różne powody oczywiście. Każdy z nas musiał się przyjrzeć historii swojego własnego życia, bo to nam gdzieś historia naszego życia są powody, dla których zdarza nam się wątpić, dla którego przychodzą te momenty, że kwestionujemy sens naszej wiary. I warto się temu przyglądać. Warto się przyglądać tym momentom, w których wydawało nam się, że jesteśmy sami, w których wydawało nam się, że być może Bóg się nami w ogóle nie interesuje. Ja chcę zwrócić uwagę na dwa takie momenty, myślę, bardziej takie pewnie obiektywne i być może dotyczące także każdego z nas. Takie momenty, które kwestionują naszą wiarę, z powodu których trudno jest nam wierzyć. Pierwszym momentem jest to, że Bóg w tym świecie jest obecny w sposób niezwykle skryty. Nie wiemy, dlaczego tak jest, ale On jest obecny w tym świecie w sposób niezwykle wysoki i działa bez jakiejkolwiek ostentacji. Pamiętacie takie słowa z Ewangelii, kiedy ludzie przychodzili do Jezusa, mówiąc, pokaż nam znak. Pokaż nam jakiś znak, że Ty jesteś Bogiem. Udowodnij, że jesteś Synem Bogiem. Zrób coś spektakularnego, co nas przekona. I my czasami gdzieś mamy w sobie też takie pragnienie, żeby Bóg nam jakoś pokazał to, że jest. Żeby dokonał jakiegoś spektakularnego cudu, który nas przekona i upewni co do tego, że On jest w tym świecie i że działa. Wirujące słońce, to jest taki obraz, który się czasami pojawia w tych znakach, gdyby tak właśnie słońce zawirowało nad Krakowem, gdyby wieża Kościoła Mariackiego się wzniosła do góry, no to bylibyśmy pewni, że Pan Bóg jest. Jestem pewien, że rzeczywiście bylibyśmy tacy pewni. Bóg działa w sposób niezwykle dyskretny. Jest taki bardzo piękny obraz, między innymi zapisany przez Ewangelistę Mateusza w 8 rozdziale. Apostołowie płyną przez jezioro w łodzi, Pan Jezus razem z nimi. Płyną mocno. Nagle wielka burza się pojawia, fale jeziora wzburzone. Apostołowie walczą z tym wiatrem, z tą burzą na środku jeziora, a Pan Jezus śpi. To jest w ogóle coś zupełnie niezwykłego, jak sobie to próbujemy wyobrazić, prawda? Jest burza na jeziorze, walą pioruny, wiatr wieje, apostołowie walczą z wiosłami, a Pan Jezus śpi. I w pewnym momencie uczniowie budzą Jezusa i mówią, Panie, ratuj, giniemy. I co odpowiada Jezus? Czemu tacy bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Otóż Bóg jest obecny w tym wzburzonym świecie. Bóg jest obecny pośród piorunów i wichrów, ale śpi czasami. Nam się wydaje, że go nie ma, że w ogóle nie działa, że powinien coś zrobić, uspokoić to wszystko, a on sobie spokojnie śpi. A my walczymy z żywiołami świata, my walczymy ze swoim życiem, my walczymy z burzami, piorunami, nie wiadomo co się jeszcze w naszym życiu pojawia, tak jak apostołowie walczyli. My walczymy, a Bóg śpi. Są jeszcze bardziej dramatyczne sytuacje. Kiedy te żywioły naprawdę są bardzo dojmujące, bardzo dojmujące. Kiedy zaczyna się nam wydawać, że to zło triumfuje w tym świecie. Do tego obrazu śpiącego Boga nawiązał papież Benedykt XVI podczas pierwszego Matejuszy, kiedy przemawiał o święcimy Bałżyc. Kiedy mówił, że to był taki czas, kiedy ludzie sobie stawiali pytanie, Boże, gdzie jest? I cytował Ojciec Święty słowa jednego z psalmów, bo to kilka razy jest w Piśmie Świętym powiedziano o tym, że Bóg śpi. I my próbujemy go obudzić. Boże, dlaczego śpisz? Dlaczego nie reagujesz? Dlaczego nie działasz? Czy nie widzisz, że ginie? Czy nie widzisz, że ten świat ginie? Ale Bóg w tym świecie jest właśnie w ten sposób obecny. Bardzo dyskretny. Czasami nam się wydaje, że on śpi, ale on działa. Nawet jeżeli nam się wydaje, że śpi, to Bóg działa. To, co jest ogromnie istotne w związku z naszym życiem i z naszą wiarą, to żeby nigdy nie zwątpić. W to, że nawet pośród burz, na środku leży jeziora, wśród piorunów, leży tego świata, Bóg jest dziewczyną. I że wystarczy, że się przebudzi i natychmiast włączyć się na tym jeziorze, Pan Jezus obudził Pana Jezusa, przerwał jego spokojny sen. Tom wstał, wypowiedział słowa, ucisz się. I nastała głęboka cisza. Głęboka cisza. Więc Bóg czasami też w taki sposób działa. I to, co my możemy zrobić, to ufać. I budzić Boga. Ufać całym sercem. I budzić go przez naszą modlitwę. Żeby się obudził. I żeby zadziałał, żeby wypowiedział te słowa. Ucisz. Żeby uspokoił ten świat. I żeby uspokoił też nasze życie. Ten sposób obecności Boga, taki właśnie bardzo dyskretny, oczywiście jest związany z tym, że Bóg szanuje naszą wolność, ludzką wolność, że wiara zawsze jest czymś dobrowolnym. Bóg nie używa wobec człowieka przemocy. Bóg nie manipuluje ludzi. Jeżeli On zaprasza, byśmy zaufali i zawierzyli Jego słowo, to to jest zawsze zaproszenie. Bóg nie przymusza nas do tego, byśmy się modlili, byśmy wierzyli, byśmy przyjęli Jego miłość i łaskę. On zawsze działa w taki sposób bardzo dyskretny, żebyśmy mogli w sposób dobrowolny powiedzieć, wierz. Jeżeli chcesz, Ewangelia jest zaproszeniem, a nie przymusem. Kościół, jak Paweł czasem mówił, Kościół proponuje, ale nie przymusza. Ewangelia jest zaproszeniem, ale nie przymusem. Bóg nigdy wobec człowieka nie używa przemocy. Bóg nigdy człowiekiem nie manipuluje. Bóg to nie jest ktoś, kto tworzy sekty. Ludzie tworzą sekty. Ludzie manipulują. Ludzie używają takiej czy innej przemocy, żeby zdobyć swojego wyznawcę. Bóg tak nie działa. Bóg pozwala bardzo często na obojętność. Bóg pozwala nam na wątpienie. Bóg pozwala nam na to, żebyśmy szukali. Żebyśmy szukali, ale też daje się znać tym, którzy go szukają. Drugi powód, dla którego jest nam trudno czasami wierzyć i budzą się w nas, w naszych sercach, te różnego rodzaju wątpliwości. No to jest oczywiście ten moment, że Bóg w tym świecie jest obecny. I do tego świata przychodzi ten świat zbawia przez krzyż. No i to jest zgorszenie krzyża. To są te słowa, które święty Paweł Apostoł zapisuje w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a bóstwem dla Boga. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystus mocą Bożą i mądrością Bożą. To jest tajemnica krzyża, której my się ciągle uczymy i ciągle wobec niej pozostajemy bez rady. Z jednej strony ten krzyż jest wszędzie w naszej ojczyźnie, ciągle jest wszędzie obecny. W każdym miejscu go można zobaczyć. A z drugiej strony, czy my rozumiemy tajemnicę krzyża? Czy my rozumiemy, dlaczego właśnie w taki sposób Bóg do nas przychodzi? Dlaczego zbawienie i odkupienie człowieka dokonuje się właśnie na krzyżu? Gdzie Bóg wydaje się być niewiarygodnie słaby. Na krzyżu Bóg wydaje się być niewiarygodnie słaby. Te ręce, które jeszcze błogosławiły, które dokonywały cud, te ręce są przybite do krzyża. Nie mają już mocy, żeby działać. Bóg na krzyżu wydaje się być słaby, a równocześnie to właśnie na krzyżu dokonuje się odkupienie człowieka. Bardzo trudno jest nam pogodzić się z tą rzeczywistością krzyża, zrozumieć ją i przyjąć. A jeszcze trudniej jest nam przyjąć i zaakceptować to, że nasze życie jest naznaczone krzyżem. Święta Teresa z Kalkuty pisze, nie godzi się, żeby uczniowie szli inną drogą, aniżeli tą, którą szedł ich nauczyciel. Jeżeli nauczyciel szedł drogą krzyżu, to także jego uczniowie powinni iść drogą krzyżu. Trudno jest na to przyjąć. Wszyscy o to doskonale wiemy. Czasami się oczywiście licytujemy tym, kto dźwiga większy krzyż. Komu jest trudniej w życiu, prawda? Wam czy mnie? Wy żyjecie w małżeństwie, a żyjecie w klasie, z zakonnikami, co prawda. No ale jest. Komu jest trudniej? Kto ma większy krzyż? Między sobą się czasami licytujemy. Komu jest trudniej? Koleżance w pracy czy mnie? I wymieniamy te różnego rodzaju nasze doświadczenia cierpienia. Mój przyjaciel, żyjący w małżeństwie już ponad 20 kilka lat, w zeszłym roku zupełnie niespodziewanie, z dnia na dzień stracił słuch w jednym uchu. 100% utrata słuchu. Nic nie słyszy z zewnątrz, natomiast słyszy wszystko z zewnątrz. Nieustanny szum w głowie. Bardzo wielkie cierpienie. Tak wielkie cierpienie, że doprowadziło go także do wątpienia. I wszyscy wokół doświadczają tego doświadczenia, jakaś depresja. Czy to jest wielki krzyż? Ktoś powie, no ale przecież chodzi. Chodzi, ma zdrowe ręce, zdrowe nogi. No nie słyszy na jedną nogę, ale na drugie słyszy. Przygotowuje się teraz do operacji implant. No i pytanie, czy to jest właśnie duży krzyż, czy mały krzyż, czy ja mam większy, czy on ma mniejszy krzyż. No i możemy się licytować, zastanawiać się nad tym, kto bardziej cierpi. Kto ma większe cierpienie, kogo krzyż jest mocniejszy, tak naprawdę. Czym się tutaj można jeszcze bardziej pochwalić? Dowiadujemy się, ktoś się dowiaduje, idzie do lekarza, jak mocno nowotworowa. Moja znajoma skończyła 60 lat. Przeszła na emeryturę. Całe życie ciężko pracowała. Kończąc przez 60 lat z tym samochodem, przeszła na emeryturę. Tuż po przejściu na emeryturę, kiedy sobie zaplanowała, że jak to będzie pięknie teraz jej życie wyglądało. No właśnie nagle diagnoza lekarska, nowotwór. Operacja, chemioterapia trwała to parę miesięcy. Mały krzyż, duży. Żyje, ciągle żyje. Po tych kilku zabiegach związanych z chemioterapią żyje. My się zastanawiamy, kto bardziej cierpi. Otóż każdy ma swój własny krzyż, który dźwignie. I każdy ma swój własny krzyż, na którym umrze. No i to jest jako oczywiste, że każdy ma ten swój własny krzyż. I nie chodzi o to, żeby się licytować i zastanawiać się nad tym, kto ma większy, kto bardziej cierpi. Istotne i ważne jest to, żeby ten swój krzyż umieć zobaczyć Jezusa i żeby od Jezusa uczyć się tajemnicy mądrości krzyża. Żeby od Jezusa uczyć się, że ten krzyż to jest jakaś tajemnica bólu, cierpienia, ale nade wszystko to jest tajemnica ogromnej miłości i to jest tajemnica żywej i ogromnej wiary między nami. Bo to, że Chrystus na krzyżu cierpiał, to oczywiste. Natomiast nade wszystko Chrystus na krzyżu kocha. To, co jest takie absolutne. absolutnie kluczowe dla zrozumienia tajemnicy krzyża Chrystusowego, to jest to, że On wziął krzyż na swoje ramiona dobrowolnie. Dobrowolnie oddał swoje życie. Że tam nie było przymusu, że On dobrowolnie wziął na siebie swój krzyż. Wziął ten krzyż dobrowolnie dlatego, że kochał w sposób bezgraniczny swojego Ojca i każdego z nas. I tajemnica krzyża to jest także tajemnica absolutnego i radykalnego zaufania Bogu i zawierzenia Bogu swojego życia. Te słowa, które Chrystus wypowiada na krzyżu, modląc się i cytując, modląc się psalmem, wypowiada te słowa: Boże, w Twe ręce składam Pana. Czy modląc się w ogrodzie rolnym, Ojcze, zabierz ode mnie wypowiedź, ale nie mogę, lecz Twoja wola mi się stanie. Nie mam im zwątpienia. Jest bezgraniczne zaufanie swojemu Ojcu. I tego się możemy uczyć od Chrystusa, kiedy myślimy o swoim własnym krzyżu. Żeby ten krzyż przyjąć dobrowolność, żeby ten krzyż przyjąć jakąś ogromną miłością, miłością do Boga i do siebie nawzajem, do najbliższych. I żeby w tym swoim krzyżu nie zwątpić. Nie zwątpić w to, że Bóg jest i że działa. Nawet jeżeli nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego właśnie tak, to żeby nie zwątpić. To są te dwa momenty, na które wskazuję, które pewnie każdemu z nas jakoś czasami przeszkadzają w wierze. Ten moment tego, że Bóg w tym świecie działa w taki bardzo dyskretny sposób. I że tym miejscem, w którym się objawia Jego chwała, nie są jakieś właśnie królewskie pałace. Nie są jakieś wielkie, spektakularne sukcesy, tylko krzyż. Miejsce porażki, tak naprawdę. Po ludzku rzecz biorąc, miejsce porażki, które staje się także miejscem Bożego triumfu. Triumfu Bożej miłości do każdego. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, co robić, na co w naszym życiu kłaść akcent, żeby nasza wiara się umacniała. Żebyśmy nie dawali miejsca właśnie temu małemu ateiście w nas, tylko żebyśmy troszczyli się o naszą wiarę, żeby tę wiarę pielęgnować, żeby ona stawała się w nas mocna, żeby ona była wiarą żywą, żeby kształtowała nasze życie i żeby nas przez życie prowadziła. Co jest nam potrzebne? Czego potrzebujemy dla umocnienia wiary? Po pierwsze, potrzebujemy decyzji i wyboru. To takie bardzo proste, jakby bardzo oczywiste. Ale postawcie sobie takie pytanie. Czy byście się w waszym życiu zdecydowali na wiarę? Czy byście wybrali Chrystusa? Czy byście zdecydowali się na to, żeby być człowiekiem wierzącym i żeby bardzo konkretnie być katolikiem? Czy wybraliście w swoim życiu Chrystusa? Bo oczywiście my mamy, żyjemy jeszcze w społeczeństwie właśnie wartości chrześcijańskich i nasi krewni nas prowadzą do kościoła. Nie moja babcia prowadziła do kościoła. Zawsze mnie brała za rękę i prowadziła do mnie do kościoła, to różne nabożeństwa. Wielki pośród był strasznie ciężki. Babcia prowadziła na wszystkiego świeżalej drogi. No i brała mnie za rękę i prowadziła, no, wytrzymać na tym wszystkim. To czasami bardzo długo trwało, więc się strasznie męczyłem. No ale klęczałem się prawie. Najtrudniej było wielki piątek, bo babcia męża do różnych krańcowych. I wielki piątek zawsze miały te kobiety z tej różnej krańcowej mocne czuwanie. Więc szliśmy na koło dziesiąte, to się tak zaczynało, trwało do drugiej. Pamiętam te pieśni, takie po 30 zwrotek. Głowa Chrystusowa, rana Chrystusowa. Nie mam nic, oczywiście nie pamiętam wszystkiego, ale to pobożne kobiety w każdym momencie. No i tak babcia mi przekazywała wiarę. Moi rodzice, którzy też oczywiście w każdą niedzielę brali swoje dzieci i do kościoła na ósmą rano się zaczęli. Później na dziewiątą, bo o dziewiątej oaza śpiewała, więc było to radości. Młodzież śpiewała, to młodsza młodzieżowa, więc jak to, zostaliśmy wychowani w takiej tradycji, w takich zwyczajach. Ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba osobiście postawić sobie pytanie, czy wierzę. Czy ja naprawdę wierzę? Czy to jest moje? Czy to jest moje? Czy ja uznaję prawdę wiary, której Kościół nas nauczył? Przychodzi moment decyzji i wyboru. Jeżeli uwierzę, jeżeli podejmę taką decyzję, jeżeli wybiorę Chrystusa, jeżeli sobie samym odpowiem na pytanie, mówię, tak, jestem człowiekiem wierzącym, to moje życie się radykalnie zmieni. Wiara to nie jest dodatek do życia, niedzielny dodatek do życia, tylko wiara kształtuje całe nasze życie. Jeżeli uwierzysz, to wszystko będzie inaczej. Jeżeli uwierzysz, to wszystko w tym życiu będzie inne. W życiu świętego Józefa jest taki moment. Święty Józef, pamiętamy, spotkał na swojej drodze wspaniałą, piękną kobietę, której się zakochał, którą pokochał całym sobą i z którą chciał się związać na całe życie. Miał niewątpliwie jakieś fantastyczne plany związane z Marią, z piękną kobietą, którą spotkał w swoim życiu. I w pewnym momencie przyszła Boża interwencja, Boże działanie. I święty Józef wiedział, że od tego momentu wszystko będzie inaczej. A równocześnie podejmuje tę swoją drogę wiary, drogę bycia mężem Maryi, Matki Jezusa, bo tak to trzeba nazwać, że Józef staje się mężem Maryi, Matki Jezusa. I w związku z tym wszystko w jego życiu jest inaczej. Ale decyduje się. To jest decyzja wiary. Jeżeli my uwierzymy tak naprawdę całym sercem, to wszystko w naszym życiu będzie wyglądało inaczej. I na wszystko będziemy patrzyli inaczej, będziemy patrzyli oczyma wiary. Dalej, dla umocnienia naszej wiary potrzebujemy czegoś takiego, co by nastał oczyszczenie. Bardzo mocno potrzebujemy oczyszczenia. Przede wszystkim potrzebujemy oczyszczenia obrazu Boga. Dlatego, że obraz Boga, jaki w sobie nosimy, że te wyobrażenia, które mamy, przekazane nam właśnie czasami przez nasze pobożne babcie, czasami przez pobożne katechetki, czy no właśnie też takie stworzone przez nas. Bardzo często te wyobrażenia Boga to jest zwykła karykatura. Zwykła karykatura Boga. I na ogół tak jest, że Bóg taki nie jest. Bóg żywy prawdziwy jest inny niż te nasze wyobrażenia, które o Bogu tworzymy w naszej głowie. Niż te pojęcia, które gdzieś są głęboko w nas zakorzenione. I dlatego potrzebne jest oczyszczenie. I Bóg dokonuje tego oczyszczenia mocą swojego. Ale także my sami powinniśmy podejmować nieustannie taki, powiedziałbym, intelektualny wysiłek, żeby oczyszczać obraz Boga, który noszę w swoim sercu. I żeby sobie czasami stawiać pytanie, czy Bóg jest rzeczywiście taki, jak mi się wydaje, że jest. Szczególnie jeżeli mi się wydaje, że ten Bóg jest jakiś taki nieprzychylny. Nieprzychylny dla mnie, dla mojej rodziny, dla całego mojego życia. Czy Bóg może taki być? Czasami sobie wyobrażamy Boga jako groźnego sędziego. Czy jako takiego właśnie to siedzi gdzieś tam jakiś wyniosłym tron. W różny sposób sobie Pana Boga wyobrażamy. Jak przyjdziecie do Dominikanów w Krakowie i wejdziecie do naszego kościoła Trójcy Świętej i staniecie przed głównym ołtarzem, to zobaczycie tam takie wyobrażenie Boga, który miał artysta tworzący ten ołtarz. I obraz Boga jest taki, że jest taki starszy Pan z długą siłą broną, który siedzi na tronie. Obok niego jest młodszy Pan, też z brodą, który obok niego siedzi, a nad nim jest gołąbka. Takie jest wyobrażenie artysty, który tworzył ołtarz świętej Trójcy w Krakowie. Kiedyś przewodniczka prowadziła jakąś wycieczkę i stanęła przed tym naszym ołtarzem i mówi, tutaj w tym ołtarzu jest przedstawiona historia Polski. Ten starszy Pan z brodą to jest mężczyzna, a ten młodszy z mniejszą brodą to jest Bolesławka. No i czasami takie mam wyobrażenia o tym, że ten większy z krąśną brodą to jest Bóg Ojciec, a ten z mniejszą brodą to jest Syn Boży. Otóż to wszystko trzeba zburzyć. My, Dominikanie mieszkający w tym klasztorze, mamy takie pomysły, pomysły, co by z tym ołtarzem zrobić. Najchętniej byśmy go oczywiście sprzedali jakimś poboczym Amerykanom, którzy by chcieli przyjść i właśnie kupić od nas ten nieprawdziwy, naprawdę ołtarz, przedstawiający jakieś wyobrażenie o Bogu, natomiast Bóg taki nie jest. Bóg taki nie jest. Bardzo wiele w naszych kościołach jest już takich przedstawień, obrazów Boga, które całkiem spokojnie można nazwać religijny kicz. Religijny kicz, który nam przedstawia Boga takiego, jakim Bóg nie jest. I stąd ta potrzeba oczyszczenia. Jeżeli chcemy Boga poznać takiego, jakiego nie jest naprawdę, to trzeba przybliżać się do Ewangelii. Trzeba przybliżać się do Jezusa Chrystusa. Trzeba słuchać Jezusa Chrystusa. Bo On mówi w ten sposób. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest dłonią Ojca na Niego. Nikt nie zna Ojca tylko Syn. I ten Panu Syn zechce. Jeżeli chcemy poznać Ojca, to musimy się przybliżać do Jezusa. I prosić Jezusa, żeby On pokazał, jaki nikt jest na prawdę. Jeżeli czytamy Ewangelię, jeżeli słuchamy Jezusa, to usłyszycie, jak bardzo Jezus jest zafascynowany swoją Ojcą. Jak bardzo On chce nam powiedzieć, że Ojciec jest tym, który naprawdę nas kocha. Jak wielkie jest Jego miłosierdzie, jak wielka jest Jego łaskawość, jak bardzo warto Jemu zaufać w całym sercu. To jest obraz, który się wyłania z każdej Ewangelii, ze słów Jezusa. I trzeba być blisko Jezusa i słuchać Jezusa, żeby On nam pokazał, jaki jest Ojciec. I trzeci jeszcze moment bardzo ważny w tym umacnianiu się naszej wiary. Bo to jest oczywiście potrzebne. Osobista relacja i więź z Bogiem. Jeżeli chcemy, żeby nasza wiara rosła, żeby była wiarą żywą i prawdziwą, to potrzebujemy więź z Bogiem. Relacji z Bogiem jak na co dzień. Krótko mówiąc, potrzebny jest czas na moją osobistą modlitwę. I pytanie, które też chciałbym Wam postawić, to jest właśnie pytanie o Twoją osobistą modlitwę. Czy Ty jesteś człowiekiem, który się modli? Czy Ty jesteś człowiekiem, który ma czas na Boga? Jakże często musimy odpowiedzieć ze skruchą sercu, no że nie mamy tego czasu, bo tyle jest innych spraw, tyle jest do zrobienia, tyle jeszcze trzeba zrobić, że na modlitwę zostaje nam ostatnia minuta naszego dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobranoc. Jeżeli taka jest moja relacja z Bogiem, czy to nie jest to za mało? Jeżeli modlimy się tylko po drodze do pracy, w samochodzie, zdrować Marię łaski, pewna tutaj przy okazji jeszcze jakieś mocne słowo do sąsiada, który nam zajeżdża. No to jak, czy to trochę nie za mało? Potrzebny jest czas na moją osobistą modlitwę, na moje osobiste spotkanie z Bogiem. Bóg nas czeka. On zawsze czeka na nas. On chce, abyśmy z Nim byli. Dlatego, że wiara to jest nie tylko wiara w Boga. Święty Tomasz Akwinu mówi takiego rozróżnienia i takie trzy aspekty wiary pokazuje, że po pierwsze to jest wiara w Boga. I mówi, to jest nic trudnego. To prawie wszyscy wierzą w Boga, że Bóg istnieje. I to nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku. Drugi aspekt wiary to jest wiara w Boga. Wierzymy, że Bóg mówi prawdę. Wierzymy i przyjmujemy objawienie Boże. Wierzymy, że to, co Bóg objawił, jest prawdą. Wierzę w Boga. Ale to też jeszcze nie wystarczy. Jest trzeci aspekt wiary, który jest powierzeniem się Bogu. Zawierzeniem całego swojego życia w Bogu. Odsłonieniem się przed Bogiem. Oddaniem Bogu swojego życia, daniem Bogu prawdy do swojego życia. I to właśnie po to chodzi, żebyśmy potrafili zawierzyć siebie Bogu całkowicie i bezwzględnie. Niezależnie od tego, jakie są historie naszego życia. Parę miesięcy temu przeczytałem taką poruszającą książkę pani Barbary Piotrowskiej-Dubik, Kwiaty na Stek. To jest opowieść o jej życiu. Tak naprawdę jest razem ze swoją matką i ze swoimi dwoma braćmi została zesłana do Kazachstanu i spędziła w Kazachstanie całą wolną, 6 lat życia. I było tam dramatycznie ciężko. Jej młodszy brat zmarł podczas tego zesłania. Jej ojciec walczył na froncie, walczył z matką, z nim, z tą dwójką braci, przebywała w tym zesłaniu. Ta książka jest opowieścią nie tylko o jej życiu, ale to jest opowieść o żywej wierze. Ta kobieta, mała dziewczynka, ani przez chwilę w tym Kazachstanie nie zwątpiła w to, że Bóg jest obecny i działa. Oni się modlili, oni przechowywali te piękne tradycje chrześcijańskie związane z naszym życiem. Celebrowali święta Bożego Narodzenia, celebrowali święta Wielkanocne. Mieli czasami tylko jedno jajko na przykład. I to był znak świąt Wielkanocnych. I w ten sposób świętowali Wielkanoc. Czekali, wierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa i prosili, żeby On przyszedł z darem nowego życia. Przejmująca opowieść o takiej wierze, która jest zawierzona, która nie przez chwilę nie poddaje Boga, czy nie kwestionuje działalności Pana Boga, Jego obecności w tak trudnym życiu. Wiara nie jest łatwa. Wiara jest łaską. Ale ta łaska dana jest ludziom świadomym i wolnym, którzy są zaproszeni do tego, żeby współpracować z tą łaską wiary i żeby ta wiara stała się w nas wiarą żywą, żeby ona kształtowała nasze życie, żeby ona prowadziła nas do prawdziwej, realnej więzi z Bogiem, do zjednoczenia z Bogiem. I oczywiście, że ta wiara w naszym życiu jest jakimś procesem. To nie jest tak, że my się wszyscy rodzimy od razu z wiarą głęboką, żywą i niezamknioną. To bardzo różnie w naszym życiu wygląda. I są takie osoby, które są rzeczywiście w życiu żywej, mocnej, niezamknionej wiary. Człowiek spotyka takie osoby, jest zadziwiony, bo w tym człowieku nie ma ani cienia zwątpienia. Ani cienia zwątpienia. Zawsze takie osoby promieniują jakąś radością i miłością. A są osoby, które się łamią. Wierzą, ale zaradzą do razu. Są osoby, które walczą z samym sobą, które się kłócą z Panem Bogiem nieustannie. I ta wiara gdzieś w nas dojrzewa. Przeżywa różne momenty. Zwrotów i upadków. I to jest naturalne. Też proszę się nie zniechęcać, nie wiem, na jakim etapie wiary jesteście w waszym życiu. Czy wasza wiara jest właśnie wiarą świadomą i żywą, czy przeżywacie na chwilę zwątpienia czy kryzysu. Natomiast jedno jest pewne, że Bóg jest i działa. Bóg naprawdę każdego z nas kocha w sposób niewyobrażalny dla nas. I On nas uciąga do siebie. On wychodzi nam naprzeciw. On nam udziela swojej łaski. On nas pociąga do siebie. Czasami nawet nie potrafimy sobie uświadomić, w jaki sposób to się dzieje, ale On nas pociąga do siebie. Wiele razy mi się zdarzyło spotykać takie osoby, które na przykład przychodziły do spowiedzi, mówiąc w ten sposób: proszę Ojca, w zasadzie nie jestem przygotowany do spowiedzi. Tak przychodziłem obok kościoła, coś mi kazało wejść. No i tak wszedłem, widzę, ksiądz siedzi konfesjonalny. No to może się wyspowiadam. To jest tajemnica Bożego działa, że Pan Bóg działa przez urok czasami. Że On czasami tak nas próbuje zachwycić, zanurować. To trochę tak, jak właśnie z mężczyznami i kobietami, że człowiek sobie idzie spokojnie drogą, a przeciwko idzie jeszcze. No i nagle po prostu wszystko się zmienia. Zobaczyliśmy i wszystko się zmienia. I z Panem Bogiem też tak czasami jest, że Pan Bóg tak nas uwodzi. On ma sposoby na każdego z nas. Proszę się nie martwić. Bóg ma sposób na to. Bóg na każdego z nas ma sposób. Czasami to są trudne dla nas sposoby, ale On ma sposób, żeby nas do siebie pociągnąć. To, co z naszej strony jest potrzebne, potrzebne jest to, żeby być człowiekiem dobrym i żeby być człowiekiem, który szuka. Nawet jeżeli wątpię, to ważne jest to, żeby szukać. I żeby mieć w sobie dobrą wolę. Żeby być człowiekiem dobrej woli, człowiekiem szukającym. Bo tego Pan Bóg od nas oczekuje. Żebyśmy nie zarejestrowali naszego serca od wewnątrz. Żebyśmy byli ludźmi dobrej woli. Nawet jeżeli stawiamy te pytania, Boże, dlaczego? Stawiamy te pytania. Co trzeba je stawiać? Nawet jeżeli nie mamy odpowiedzi, trzeba je stawiać, ale w sposób otwarty. W sposób otwarty. Z dobrą wolą, z pokornym sercem, szukającym sercem, gotowym do tego, żeby przyjąć Bożą wolę, taką jaką ona jest, także wtedy, kiedy ona jest dla nas trudna. Proszę się nie bać, nie będziemy się cały czas pewnić. Teraz jest chwila przerwy na wyjście, nie wiem, może.